Pierwszym takim artykułem, który nie był humorystycznym tekstem o tym, jak śpią delfiny na przykład, czy o tym, jak polują pewne bardzo fascynujące pająki, pierwszym artykułem był zebranie informacji dotyczącej świątyni tygrysów w Tajlandii. To był mój pierwszy jakiś taki poważniejszy tekst, bo przyznam szczerze, jak szukałem miejsc na świecie za wyjazdem na jakiś wolontariat z dużymi kotami, to oczywiście przyszła mi na myśl to świątynia tygrysów. I wtedy moja wiedza o tym bazowała tylko na tym, co znałem z jakichś wyrywkowych zdjęć w internecie, z programu o nich na Animal Planet, gdzie wszystko w takiej superlatywie było przekazywane i pokazywane jako taka sielanka dla tych tygrysów, jakieś magiczne miejsce z mnichami. I naprawdę zaczęło mi chodzić po głowie, czy może tam nie pojechać, bo wiedziałem, że jest ta opcja wolontariatu na jakiś miesiąc, dwa, może trzy, może więcej. Tylko im bardziej zacząłem za tym grzebać, robić research i czytać wspomnienia byłych wolontariuszy i obserwować to wszystko, co nie jest podawane przez nich, tylko trochę z drugiej ręki. Nawet mimowolnie pisane, nie na zasadzie krytykowania, tylko nadajmy na to, jak byli wolontariusze opisywali bardzo neutralnym tonem, jak mnisi te zwierzęta biją kijkami po nosach. I ci, co to opisywali, nie widzieli w tym niczego złego. Dla mnie to jest bicie zwierząt, to jest stresura. Więc im więcej grzebałem dla samego siebie, żeby wypatrzyć, czy ja w ogóle chciałbym tam pojechać, tym bardziej byłem przerażony, bo to był cyrk. To nie było magiczne miejsce, które przedstawiano w telewizji czy w mass mediach. I gdy napisałem o tym tekst, czyli to wszystko, co sam dla siebie wybadałem o tym miejscu i dlaczego to nie jest dobre miejsce, na konkretnych przykładach, na konkretnych zdjęciach, na konkretnych materiałach, chyba to był pierwszy tekst, który się naprawdę rozszedł po internecie. Bo po polsku nikt tego tak nie opisał. Po angielsku latały takie rzeczy, ale po polsku nie było nikogo. No, polska Wikipedia ma artykuł, że tam są tygrysy wychowane miłością mnichów, co było kompletną bzdurą. Po tym artykule nie stwierdziłem nagle, dobra, teraz będę robił poważniejsze rzeczy, tylko zauważyłem, że jak szukam jakichś rzeczy dla siebie, na przykład w Afryce wolontariat przy dużych kotach jest dość powszechny, tylko w 99% to jest lep na turystów. Te zwierzęta tam nie są z jakiegoś azylowania czy z czegoś, no po prostu ma ktoś ranczo, rozmnaża duże koty, zawsze ma jakieś młode lewki, no dajmy na to turyści, którzy określają się mianem wolontariuszy i tak są nazywani na stronie, przyjeżdżają, płacą parę tysięcy dolarów, żeby na przykład przez miesiąc bawić się tymi lwami. To było bardzo bulwersujące, ale to nie było też tak, że szukałem jakiegoś tematu, o czym my tu napisać, tylko po prostu pisałem to, co sam dla siebie dochodziłem na własną potrzebę. Wtedy uznałem, że jeśli ja poświęciłem na to na przykład, nie wiem, 30-50 godzin researchu, czyli wnikania, o co w tym chodzi, jak to wygląda i jaka jest tego duża strona, no to warto by to opisać, żeby ktoś inny mógł o tym poczytać też w Polsce, jakby chciał.
Jak według ciebie powinno się w ogóle postrzegać i też traktować zwierzęta? Pytam, ponieważ wielokrotnie słyszałam, że zwierzę należy traktować jak zwierzę, tylko pytanie jak?
Jak mnie zawsze pytano, bo miałem też doświadczenie praktyczne w pracy z dużymi kotowatymi, jak mnie pytano, jak się zachowuje puma, nietresowana puma, albo nietresowany gepard, albo inny duży kot, to po prostu odpowiadałem, wyobraźcie sobie 3-4-letnie dziecko, które waży 60 kilo i jest po prostu zbitką mięśni i które ma jeszcze noże zamiast palców. I to będzie dobre oddanie tego, jak się zachowują takie zwierzęta. To nie to, że będą chciały ci zrobić krzywdę, tylko mogą to zrobić w zabawie bardzo łatwo. A jeśli wpadną w szał, a jeśli ktoś nie widział choćby właśnie 3 czy 4 latka w szale, to jeśli takie zwierzęta jeszcze wpadną w szał, to jest po tobie. Więc to nie są dobre zwierzęta choćby ze względu bezpieczeństwa, no nie wiem, maskotki, domowych pupili, czy zakładając oczywiście, że nie są tresowane. Jestem daleki od stwierdzenia zwierzę traktujmy jak zwierzę, ale jestem trochę też daleki od stwierdzenia, że jesteśmy równi zwierzętom. Zwierzęta mają zdolności poznawcze w najlepszym razie dosłownie ludzkich kilkulatków. Tak też je powinniśmy traktować. Jeśli ktoś uważa, że dobrym pomysłem jest na przykład wykorzystywanie słoni w cyrkach, bo możemy, bo jesteśmy o nich jakoś silniejsi, lepiej rozwinięci, to dla mnie to jest tak samo, jakby powiedział, że moglibyśmy wykorzystywać dzieci paroletnie w fabrykach. Bo dałoby radę tak zrobić, żeby to były dzieci dobrze odżywione, pod pełną opieką pediatry, tylko to sama idea tego, że wykorzystywanie takich zwierząt dla własnych zachcianek, do pracy, to jest coś, co oburza takich ludzi jak ja. Na szczęście jest ich coraz więcej. Największy gigant cyrkowy, Ringley Brothers, to był potentat. Oni mieli swoje linie kolejowe w latach 20-30. To byli ludzie, którzy stworzyli cyrk w Stanach. To był olbrzymi przemysł. Nie dalej jak 2-3 lata temu stwierdzili, wygaszamy pokazy słoni i dużych kotów, bo ludzie tego nie chcą oglądać. Oni, to już się nie sprzedaje. To budzi więcej krytyki niż jest opłacalne. Więc te trendy na szczęście odchodzą, ale idzie nowy zamiennik. Teraz kimś takim, jak byli cyrkowcy w latach 30. czy 20., jak byli celebrytami dosłownie w mass mediach, tak teraz celebrytami są ludzie, którzy mają na przykład kanał na Instagramie, który ma 6 milionów obserwujących albo 10 i którego codzienne materiały, jakie pokazuje, to właśnie jakieś interakcje z jego dużymi kotami, które sobie kupił, które będzie twierdził, że ratował, ale po prostu kupił na przykład od innych hodowców. Z Kevin Richardson w Stanach, to jest Eduardo Serio w Meksyku. To są ludzie, których życie przez ostatnie 10 lat albo i więcej polega właśnie, ich jestestwo polega na tym, patrzcie na moje interakcje z dużymi kotami i nic więcej. My widzimy produkt końcowy, który oni nam pokazują. Oni nie pokazują nam 24 godzin na dobę podglądu kamery na to, co robią. To nie jest podgląd w internecie, każdy może w dowolnym momencie zobaczyć i wejść i popatrzeć, co się dzieje z tymi dużymi kotami. To jest nakręcone przez nich, zmontowane przez nich, wrzucone przez nich do internetu, wiedząc, że to wywoła masę pozytywnych emocji u ludzi niestety. No i biznes się kręci. I mają pełno naśladowców na całym świecie, na mniejszą skalę, ale idea jest zawsze ta sama. Patrzcie na moje interakcje właśnie z jakimiś dziwnymi zwierzętami, a tutaj macie linka, żeby mnie wspierać, bo ja pomagam tym zwierzętom i ratuję je, chronię. To jest niestety nowożytny cyrk, gdzie stara szkoła odchodzi do lamusa, natomiast teraz mamy coś nowego, mamy bazującego i przedstawiającego taką sztuczną jakąś, w cudzysłowie, miłość do zwierząt i zwierząt do ludzi. Ale to jest bajka, bo bajka dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak to działa od kuchni. A działa niestety tak, że urok social mediów jest taki, że wszystko, co ktoś publikuje, zarabiając na ruszaniu serc, to jest właśnie efekt montażu. Efekt końcowy to jest to, co ten człowiek chce, żebyśmy widzieli, nic więcej.
Ale ludzie tego oczekują właśnie. To jest chyba odpowiedź na oczekiwania większości, że one pod kołderkami, że one mają ubranka, że one mieszkają tak jak my.
Tak, ludzie mają pociąg do antropomorfizacji zwierząt. Ja się bardzo dawno temu zrzymałem na takie określenie bambinizm, bo zostało zawłaszczone przez myśliwych i jak komukolwiek się nie podobało, nie wiem, idea zabijania dla zwierząt, dla rozrywki, to był ochrzczony mianem bambinista i pogardliwie. Tylko, że niestety ten termin, jeśli go z powrotem odebrać i używać w prawidłowym znaczeniu, no to właśnie polega na tym, że człowiek chyba wiedzę czerpie z filmów Disneya o dzikich zwierzętach. Chyba jak tam, nie wiem, przez cały film ktoś sobie chodzi z niedźwiedziem i ten niedźwiedź jest jego przyjacielem i mam wrażenie, myślą, że to jest prawdziwe w realnym życiu.
A może to jest taka odpowiedź umysłu na potworne okrucieństwo. Teraz przez internet można zobaczyć wszystko, łącznie z wnętrzem rzeźni. Taka obrona, czyli tworzenie takich iluzji, że zwierzęta mogą być szczęśliwe.
To jest bardzo dobre słowo, bo ja zawsze lubię wtedy zapytać kogoś, kto twierdzi, na przykład to zdjęcie na tym filmie widać, że jest szczęśliwe, co oznacza szczęśliwe zwierzę. Co oznacza właśnie szczęśliwa małpka w niewoli? Co oznacza szczęśliwa małpka?
I co słyszysz? Jakie odpowiedzi?
Jak jest kochana, jak ma co jeść i pić, i ma opiekę człowieka. No i to jest dla mnie wtedy bardzo duży wyznacznik, że ktoś się nie kieruje dobrem zwierzęcia, tylko swoim wyobrażeniem, jak to dobro powinno wyglądać. Zwierzę szczęśliwe to jest po prostu zwierzę, które może w pełni realizować swoje instynkty, bo to jest motor napędowy zwierząt. Nasz też w pewnym stopniu. Znaczy właśnie dlatego ja nie lubię zrównywania zwierząt z człowiekiem, tylko bardziej wolę porównywać zwierzęta do dzieci, bo my, dorośli ludzie, umiemy panować nad pewnymi instynktami. A szczęśliwe zwierzę to jest takie, które może robić, do czego jest przez nie pchane. Ma w pewien sposób własną wolę, które ta niewola zawsze będzie ograniczać. Niestety to wtedy słyszę, ale jak zwierzę urodziło się w niewoli, to jest co innego. Tu mi opadają ręce. Bo to jest trochę tak, jakby ktoś powiedział, że pies, jak się urodził już na łańcuchu, jest na nim od szczeniaka, to jest przyzwyczajony do tego i nie potrzebuje niczego więcej. Największa bolączka to jest wyjaśnienie ludziom, czym różnią się właśnie zwierzęta gatunków udomowionych, które w domu będą się czuły całkiem okej, okay, od zwierzęta gatunków nieudomowionych, bo to nie jest kwestia urodzenia w niewoli. To jest trwająca w sposób organiczny, tak to nazwijmy, kilka tysięcy lat mimowolnego rozmnażania zwierząt pod kątem. To jest dość złożony temat, ale już wiemy, już nauka wie, że zwierzęta ssaki były rozmnażane, te przodkowie psa czy kota, były rozmnażane mimowolnie pod kątem zaburzeń układu hormonalnego, które nazywamy potocznie potulnością. Zwierzę normalne w pełnym słowa tego znaczeniu, urodzone na wolności jak przodek psa czy kota, czyli żbik nubijski, powiedzmy protowilk, człowiek zniewalając takie zwierzęta siłą rzeczy rozmnażał te, które były mniej agresywne względem niego, nawet po odchowaniu przez człowieka. Bo siłą rzeczy, jak jesteś zbieraczem, łowcą w bardzo dawnych czasach, to ty nie chcesz trzymać przy sobie właśnie tych protopsów, które będą próbowały przy każdej możliwej okazji cię, krótko mówiąc, zabić. Więc siłą rzeczy, jak rozmnażaliśmy zwierzęta pod kątem tego zaburzenia układu hormonalnego, odpowiedzialne za emocje u zwierząt, to zaburzenie układu, jak ono się zmienia, bo są rozmnażane głównie zwierzęta z nim, to pojawiają się też inne cechy z tak zwanego syndromu domowienia. I wracając już na tory tej rozmowy, właśnie chodzi o to, że zwierzęta gatunków udomowionych to są zupełnie inne zwierzęta niż zwierzęta gatunków nieudomowionych, które źle reagują na tą niewolę. Jest to takie ciekawe badanie z ogrodów zoologicznych, że im większe areały osobnicze, na przykład zwierząt takich jak duże koty czy duże drapieżniki, im większy jest ten areał, czyli ich terytorium w naturze, tym jest większa częstotliwość schorzeń psychicznych u tych zwierząt. Nawet jak się urodziły w niewoli, już nie wiadomo w którym pokoleniu, bo to tak łatwo nie wygasa. I to naprawdę można wtedy przyrównać trzymanie takiego zwierzęcia jak trzymania psa na łańcuchu. My nie stworzyliśmy psa, żeby siedział na łańcuchu. Więc jeśli teraz ktoś twierdzi, że nie wiem, właśnie puma, czy lew, czy tygrys urodzony w niewoli już nie ma pewnych potrzeb, które mają zwierzęta urodzone naturalnie, to słownie, co ja wtedy słyszę, to nie, ten pies się już od urodzenia jest na łańcuchu, więc on nie potrzebuje nie być na tym łańcuchu. Jak ktoś mi jeszcze mówi, że jakiś kot będzie tęsknił za tym życiem w domu, to ja też wtedy słyszę, nie, ten pies musi zostać na tym łańcuchu, bo on tylko to zna, on będzie tęsknił za tym łańcuchem. Tylko żeby to wiedzieć, to trzeba rozumieć, czym właśnie się te zwierzęta różnią od siebie. A to już jest wiedza z wielu różnych dziedzin. No, sama kwestia syndromu domowienia to leży gdzieś między genetyką, a biochemią, a zoarcheologią, a właśnie behawiorystyką. To jest interdyscyplinarna wiedza tak naprawdę i dlatego ona nie jest powszechna.